Lekko o funduszach. Podcast o funduszach europejskich na Mazowszu.
Dzień dobry Państwu. Jak się bawicie, że tak po disco polowemu zapytam? Jak się bawicie? Rączki do góry. Jedziemy. Dobrze. Ja chciałam powiedzieć, że w wieku, do którego my prowadzimy swoje działania, będzie każdy. Ta-dam! Pani też, pani też. Jedni szybciej, jedni później. A ja myślę sobie też, że jak to śpiewali piosenkarze znani, every generation has its fate, każde pokolenie ma swój los, każde pokolenie ma swoje potrzeby. Potrzeba i zwrócenie uwagi na potrzeby naszego pokolenia, czyli osób 50+, jest o tyle istotne, że jest nas masa w tym kraju, bo to jest ponad 15 milionów osób. Jest to, za chwileczkę to będzie połowa społeczeństwa. Więc wszystkie działania, które powodują uruchamianie tego społeczeństwa, korzystanie z jego potencjału, korzystanie z naszych zasobów, które nam życie ofiarowało, może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki oraz przyszłych pokoleń. Prawdaż? Ja mam taką też twórczość poetycką, hobbystycznie. Nie chcę obrażać Jana Staudingera, ale tak próbuję. I napisałam taką fraszkę, że babcia to postać, która tym kusi, że wiele może, a nic nie musi. I tym się charakteryzujemy. My wiele możemy, ale pomału już nic nie musimy. Dlatego, że po 60, panie, a po 65 roku życia, panowie, my już nawet nie musimy pracować. No, co prawda, stypendia ZUS-u wystarczają na dobry krem pod oczy, ale to jest kwestia naszego systemu, o czym dziś nie będziemy rozmawiać. Ale o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać z prelegentkami, które przedstawiła pięknie Monika, zresztą nasza prowadząca Silver TV, nie wiem, czy wiecie, bo my codziennie od poniedziałku do piątku nadajemy jedyny w internecie silverowy program śniadaniowy, moi kochani, na YouTubie. I to jest też temat, na który chciałabym kiedyś porozmawiać, ale zabrakło dla mnie miejsca tutaj. No dobra, się jakoś tam wetnę w to. Tak naprawdę trudno sobie wyobrazić połączenie słowa senior z osobą 50+. Czyli to pokolenie 50+ można by też podzielić na pewne podgrupy, prawda? Bo trochę inna jest osoba jeszcze w wieku zawodowym między 50 a 65, trochę inna jest osoba w wieku wczesnoemerytalnym, a trochę inna jest osoba już nie z pokolenia boomersów, mówiąc popkulturowo, ale z silent generation, czyli z tej generacji, która już pozornie nie ma nic do powiedzenia w naszym społeczeństwie. Ja obstawiam internet, ale oprócz tego, że obstawiam internet, to chciałam podzielić się z Państwem dzięki uczestniczkom tego spotkania tym, co dzieje się wobec tej grupy społecznej w realu. Bo Panie jesteście dużo mocniejsze w realu, ja jestem mocna w sieci, ale myślę, że trzeba będzie te siły połączyć, bo to jest klucz. Pierwsze pytanie mam do Pani Elżbiety Boguckiej-Lityńskiej, która jest zastępcą dyrektora do spraw społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Pani dyrektor, jak Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przygotowuje się do trendu demograficznego związanego ze starzeniem się społeczeństwa, no, w kontekście wyzwań społecznych i ekonomicznych, jakie ze sobą niesie rosnąca liczba tego towaru w społeczeństwie?
Więc postaram się krótko. Żeby pani dać przestrzeń.
Nieważne krótko, byle ważnie.
To wiem, dlatego nie można też dobrze zagadać. Proszę Państwa, twarz współczesnego seniora wygląda tak jak ta sala. W większości są to kobiety, samotne kobiety, których mężowie umarli i są to gospodarstwa praktycznie solo. Nazywa się ten proces, czy to zjawisko nawet solo indualizacji, czyli jednoosobowe gospodarstwa, które prowadzi się dużo trudniej niż gospodarstwa składające się z dwóch osób. To Państwo dobrze wiecie, dwie emerytury, prawda, stanowią...
Szału nie ma.
ale stanowią o zupełnie innym budżecie niż emerytura jedna i trzeba się z tego utrzymać. Ale nie o tym chcę mówić. Proszę Państwa, w 2030 roku co trzecia osoba w naszym państwie będzie emerytem. Emerytem, seniorem, osobą w dojrzałym wieku, prawda? Różne są określenia. Osobą w srebrnym wieku, tak? Więc proszę Państwa, bo ten okres, tak jak Pani powiedziała, jeszcze do 60 roku życia jest to przeważnie okres zawodowy, natomiast powyżej 60 roku życia uważa się ten okres już za wczesny, taki wczesno, no, prowadzący do starości, do 75 roku życia. No i później to już jest okres inny. Przede wszystkim...
Przedśmiertny później już jest.
No, proszę Państwa, taki, że trzeba, prawda, więcej już dbać o fizyczne ciało niż o ciało psychiczne czy intelektualne, prawda? Proszę Państwa, w jaki sposób my się przygotowujemy? Powiem to pokrótce, natomiast proszę Państwa, najważniejsze dla seniora, dla jego rozwoju, czy rozwoju, dla utrzymania jego i życia, i sprawności fizycznej, intelektualnej, to jest aktywność. I teraz, proszę Państwa, chcemy czy nie chcemy, trzeba być aktywnym. I dzięki temu przedłużamy sobie życie, ale więcej, czynimy to życie lepszym, ciekawszym, bardziej mądrym, prawda? I jeszcze pozbawionym tego, że coś musimy, bo to jak Pani powiedziała,
ale co zrobić, jeśli nam brakuje do tego motywacji, bo to są, to Pani dyrektor, ja bym powiedziała, że to co Pani mówi, to są rzeczy takie, powiedziałabym, ważne, natomiast na dużym poziomie oczywistości.
Ja
mam
Pani
pytanie, w jaki sposób będziemy osoby, które nie mają tak silnej motywacji właśnie po tej zmianie, w jaki sposób my będziemy je do tej aktywności zachęcać inaczej niż apelem?
Proszę Państwa, właśnie, ja w tej chwili ja też jestem daleka od apeli. Jeżeli chodzi o kształcenie motywacji, to ja Państwa nie nauczę. Natomiast to, co my robimy jako urząd, żeby kształtować tę motywację. Proszę Państwa, ile zdaniem 1 300 000 seniorów jest na Mazowszu? Ile procent zdaniem Państwa jest seniorów aktywnych?
Ale co to znaczy aktywnych?
Aktywnych, no wychodzących z domu, działających w jakichś fundacjach, zespołach, chodzących na kijki, chodzących do jakichś, prawda, nawet no, biorących udział w jakichś wycieczkach grzybowych i tym podobne rzeczy. Robiliśmy takie badania małe. Ile procent? Proszę Państwa, 3%. I teraz tak, kiedy budowaliśmy naszą strategię polityki senioralnej, to pierwsza sprawa to było coś takiego, żeby przeznaczyć pieniądze i to pieniądze duże na to, aby tę aktywność pobudzać, tak? To Pani mówi. A w jaki sposób my jako urząd możemy tę aktywność pobudzać? Przez organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe, które organizują różnego rodzaju zajęcia dla seniorów. I proszę Państwa, budżet mamy niezły, jeden chyba z największych w Polsce, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, ale nie są to tylko konkursy, bo to się tak nazywa źle, ale proszę Państwa, około, nie wiem, 50 czy 70 organizacji corocznie dostaje wsparcie. Proszę Państwa, jest to jeszcze coś takiego jak małe granty. Na czym to polega? Że nie trzeba mieć wtedy tak zwanego nieszczęsnego KRS-u, co absolutnie odrzuca większość ludzi, prawda? Jak ja mówię, załóżcie fundację, to wszyscy uciekają. A tu okazuje się, że wystarczy złożyć na kartce 5 podpisów i napisać, co się chce, i można się otrzymać na jednorazową imprezkę 2500. W tej chwili ja nie pamiętam kwoty, ale proszę Państwa, na taką wycieczkę czy zorganizowanie jakiegoś wspólnego spotkania przyznacie Państwo, że to jest wystarczająca kwota. Proszę Państwa, pobudziliśmy uniwersytety trzeciego wieku. W jaki sposób? Najpierw podpisaliśmy umowę z Panem, z Polską Akademią Nauk. Dlaczego? Dlatego, że oni nam zapewnili jakość ekspercką, tak? A później, proszę Państwa, przeznaczyliśmy, jest tak zwany bon edukacyjny, czyli dla wszelkiego rodzaju aktywności, nie tylko uniwersytetów trzeciego wieku. Nawet wystarczy zebrać się parę osób, chcecie wykładowcy, my zapłacimy. Trzeba do nas napisać. Nie tylko, proszę Państwa, za chwilę, i tu Panią też zapraszam już, dwudniowy Proszę Państwa, przegląd artystyczny seniorów na Mazowszu. Proszę przyjechać i zobaczyć, co tam się wyprawia.
Ja mogę dać występ nawet.
Proszę bardzo.
Co tam oglądać? Ja
wystąpię. Proszę Państwa, fantastyczne występy. Zawsze jakieś gwiazdy, czegoś uczymy.
O, to właśnie ja tę lukę wypełnię.
Tak, proszę bardzo. Zawsze do tej pory dancingi prowadzi. Jest dancing wieczorny. DJ Wiki, przepraszam, zapomniałam, prowadzi to. Więc proszę Państwa, to jest wielka, niebywała impreza. Ale proszę Państwa, czy tylko imprezy dla seniorów? No nie tylko. Ja mogę się pochwalić takim projektem, z którego jestem niezwykle dumna, bo w jaki sposób sobie radzić z tą burzą. Z burzą można sobie w ten sposób radzić, proszę Państwa, żeby pracować nad tym, musi to gmina, żeby jak najdłużej seniora zatrzymać w domu. Co to znaczy, żeby stworzyć sieć wokół niego pomocy, tak? Bo proszę Państwa, domy te wszelkiego rodzaju u nas jest mało, to raz. Prawda, jak są, to są bardzo drogie, a poza tym nie chcą ludzie wychodzić ze swojego domu, tak? Więc trzeba mu pomóc. I w tej chwili już, myślę, że to pani dyrektor powie, w tej chwili my już bardzo poważnie wprowadzamy coś takiego jak usługi wokół seniora. Proszę Państwa, ja mam taki projekt, którego jestem, znaczy Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Prowadzimy projekt, w tej chwili już jest w 20 placówkach na Mazowszu, wsparcia dla osoby na pierwszym etapie choroby otępiennej. Co to znaczy? Że osoba, która jeszcze nie jest bardzo chora, przychodzi do takiego miejsca i ma pełną rehabilitację, ale głowy, proszę Państwa. Zajęcia, żeby pobudzać, prawda, pracę mózgu. Pracuje się z taką osobą, proszę Państwa, chorobę można opóźnić o 9 lat, jest o co walczyć. A nie mówiąc o tym, że wspieramy rodziny, tak, rodziny dostają terapię, a poza tym zakładają własną taką sieć czy grupę wsparcia. Mają organizacje rozmawiać w środowisku o tej chorobie, bo do tej choroby się jeszcze ciągle wstydzimy. Tak, jak ktoś ma Alzheimera w rodzinie, to jest wstyd, a nie powinno, bo to jest choroba, która też pójdzie jak tsunami. Płacimy, proszę Państwa, za to, że żyjemy dłużej. Nie ma złudzeń. Więc trzeba się na to przygotować. Ten projekt na tym etapie, bo on jest ciągle monitoring, to jest ciągle monitoring, natomiast na tym etapie jest drogi, ale dążymy do tego, żeby nauczyć organizacje pozarządowe, czyli te najważniejsze filary społeczeństwa obywatelskiego tak naprawdę, żeby wzięły sprawę w swoje ręce i same zakładały na terenie na przykład gminy czy powiatu takie miejsce, bo co wystarczy mieć? Salę, tak? Osobę, która się na tym zna, czyli jakiegoś terapeutę, prawda, ale psychologa, do którego ci ludzie mogą przychodzić na 5 godzin nawet dziennie z jedzeniem. Prawda? No jeszcze obok można zrobić jakieś sale, to wcale nie musi być drogie. Takie coś funkcjonuje w Holandii. W pewien sposób. My zresztą stamtąd czerpałam pewną część wzoru, bo resztę wymyśliliśmy sami, ja i mój zespół, natomiast pomagał nam tym dzielnie profesor Parnowski. Żebyście Państwo nie myśleli, no jeszcze Jarek Gnioska, tu jest szefem Centrum Alzheimera w Warszawie. Więc jak gdyby to jest najważniejsze, proszę Państwa, to nie jest oczywiście profilaktyka, ale takie działania. Proszę zobaczyć, ile te osoby, jest tych osób 200 na Mazowszu, ja wiem, że mało, ale te osoby odciążą wszelkie placówki, szpitale, lekarzy, pielęgniarki. Prawda? Nawet na 9 lat, bo też mamy badania ewaluacyjne, które są niezwykle pozytywne, więc jak gdyby dają nam asum do tego, że trzeba i będziemy wszystko robić, żeby tych ośrodków powstawało jak najwięcej.
Pani dyrektor, po pierwsze mam taką przykrą wiadomość dla Pani, że odpowiedziała Pani na wszystkie trzy pytania, które miałam Pani zadać, więc Pani głos w tej rozmowie już jest wyczerpany. Tak, bo ja tak. Znaczy, tak, było bardzo krótko.
Ale ja się strasznie spieszyłam.
Moje wrażenie, jeśli mogę skomentować jako moderatorka, że to jest to, co pani przedstawiła, to jest taka trochę wizja Wyspiańskiego Teatru Mój Widzę Ogromny. Moje wrażenie jest takie, że to są fantastyczne plany i założenia.
Nie, to my to robimy.
Od których jeszcze jesteśmy dość daleko, dlatego że. jeżeli nawet Państwo to robicie, to mam wrażenie, że mało kto o tym wie.
Właśnie.
Że mało kto o tym wie. I tutaj gdzieś chyba jest do przegadania i poprawy komunikacja. Tak. Ja służę moją półmilionową społecznością na Facebooku, 200-tysięczną publicznością Silver TV. Liczę też na jakieś dotacje wspaniałego projektu Silver TV.
Proszę złożyć, proszę.
Oczywiście, że złożę. Proszę, na pewno złożę, bo jestem jedyna w sieci. I teraz jeżeli bo ja bardzo, bardzo cenię, że to nie są tylko wizje szklanych domów Seweryna Baryki, tylko że to się... Szklane domy to miał wizję Seweryn, ojciec Cezarego, jeśli mogę być precyzyjna. Seweryn Baryka w pociągu synowi przekazał wizję szklanych domów. On przyjechał do Polski i się rozczarował. Ha! Wygrałam! Czytałam Żeromskiego.
Dobra.
Ale, przepraszam, ale pozwoliłam się obronić, że Seweryna Baryki.
A gdzie, przepraszam?
Przysnęła pani na tej lekcji na Polaku.
Nie,
na ilu lekcjach ja przysłałam pani dyrektor. I chciałam powiedzieć, że po pierwsze kluczem jest, żeby potrzebujący o tym wiedzieli. To jest klucz, bo to, co pani powiedziała, brzmi dla mnie jak bajka, bo ja mam półmilionowe społeczeństwo w sieci, społeczność wokół siebie i idę o zakład, że 99% nie wie o tym, co wy robicie.
Ale pani, zapomniałam jak pani...
Pani
Beato, przepraszam.
Mimo moich protestów wewnętrznych to mnie ochrzciło.
To jest oczywiście projekt skierowany do chorych, natomiast organizacje pozarządowe. To najważniejszą,
ale w ogóle komunikacja musi być sieciowa i w mediach. Jeżeli my nie zmobilizujemy mediów offline'owych, czyli szanownej telewizji polskiej, kuźwa państwowej, nie mówię o stacjach telewizyjnych, jeżeli wy nie użyjecie mnie, na przykład, bo ja jestem największa w sieci, żeby nie powiedzieć jedyna, to sobie możecie to robić do śmierci z przymiotnikiem i będzie o tym wiedziało 200 osób.
Nie, no tak, bo telewizja publiczna powinna mieć
to jest podstawowa
misję,
sprawa.
Oczywiście.
Oni mają głównie halucynacje, jak się utrzymać na stołkach, bez względu na opcje. Także to jest moje zdanie, nie wiem jak państwa. Proszę o oklaski, to się z tym zgadza.
Ja się nie
zgadzam. Tam
ja
misji nie ma żadnej.
Nie wypowiadam.
Żadnej misji. Tam nawet nie ma wizji. Jest wyłącznie halucynacja. Także okej, następna osoba. Jedziemy. Pani, ja przepraszam, bo ja chyba jestem jakoś niepolityczna w tym środowisku tutaj, ale trudno. Jestem odważna za to. Nie dostanę tej dotacji, nie? Przy takich poglądach. Cholera jasna, trudno. Dobra, to teraz mam inne pytanie. Przejdziemy do rzeczy bardzo namacalnej i takiej bardzo widocznej, bo jest z nami pani dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie. Do szkoły chodziłam na Nowolipiu, a jestem dziewczyna z Nowolipek. Poniatówka to moja szkoła. Tam troszeczkę tam w kierunku placu w Pałacu Moskowskim.
Tak, cały czas są aktywni.
Tak, ja wiem, to moja szkoła. Pani Joanna Dolińska-Dobek odpowie nam na pytanie, jakie są główne wyzwania, z jakimi spotykają się osoby starsze w kontekście aktywności społecznej i zawodowej. Czyli nad czym musimy pracować, żeby ta aktywność była wzmożona i poprawiła statystykę, o której mówiła pani przedmówczyni, prawda? Bo to jest straszne, że 3% osób korzysta z różnego rodzaju inicjatyw, co znaczy, że 97% nie korzysta. Tak, bo to...
Rozpocznę może od tego, żeby uporządkować trochę. 25,7% to jest udział osób starszych w Polsce. 25,1% to jest udział osób starszych na Mazowszu. 2040 rok GUS prognozuje, że będzie wtedy już nas, tak jak patrzę na salę, nas seniorów 40%. W tym znaczny udział osób powyżej 90 roku życia w tej grupie, czyli będą się starzeć te najstarsze pokolenia. To, o czym pani dyrektor mówiła, singularyzacja, feminizacja starości. To są procesy, które będą się wzmagać. WHO, mówiliśmy o okresach, WHO mówi o trzech okresach starzenia się, czyli od 60, ustawa o osobach starszych definiuje osobę starszą jako osobę 60+. I WHO mówi, że od 60 do 74 roku życia to jest wczesna starość, 75, 90 rok życia późna starość i powyżej 90 roku życia wiek sędziwy. Jeżeli mówimy o wyzwaniach, przed którymi stoją osoby starsze, to mówimy o wyzwaniach osób, które mogą być od siebie o 40 lat, mogą mieć 40 lat różnicy wiekowej, bo mówimy o osobach, które mogą się różnić stopniem samodzielności, stopniem sprawności psychofizycznej, sytuacją życiową, sytuacją zdrowotną, sytuacją finansową, materialną. Oczywiście to może być między takimi osobami może być przepaść. Tę starość możemy rozpatrywać patrząc na nią od strony medycznej, czyli takiego starzenia biologicznego się organizmu, od strony społecznej, czyli utrata pewnych ról albo zmiana, utrata ról zawodowych, zmiana ról rodzinnych, zmiana sytuacji finansowej, o tym już pani dyrektor mówiła, ale też od takiego aspektu psychologicznego. To jest czas, kiedy jesteśmy narażeni na straty. To jest czas, kiedy bardziej grozi nam osamotnienie. I do tego nakłada się coś, co jest w ogóle kluczowe. Starość jest procesem niezwykle indywidualnym i takim, na którym my sami mamy największy wpływ. I to podejście, to przystosowanie się, tak jak mówią socjologi, do starości może być bardzo różne. Od aktywności zawodowej, od pełnej aktywności społecznej, od zaangażowania wyjazdów, wycieczek, hobby. Pełne spektrum, pobierność, domocentryzm i no, zagrożenie tym wszystkim, o co my się boimy, zajmujący się polityką senioralną, czyli zagrożenie wykluczeniem społecznym. I stąd wyzwania. Pierwsze wyzwanie, takie niezwykle indywidualne, to w ogóle adaptacja do tej nowej sytuacji. Jak ja się odnajduję w tych nowych rolach społecznych, nowych rolach rodzinnych, które muszę spełnić. Kolejne ogromne stereotypy. Stereotypy, które tak naprawdę ciążą ogromnie i przeszkadzają osobom starszym. My wchodzimy w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej z takimi warsztatami edukacyjnymi do szkół uczenie do starości. Gdybyście Państwo wiedzieli, co młodzież myśli o osobach starszych, jakie tam są stereotypy, ale wystarczy chwilę, żebyście Państwo się zastanowili, co wy myślicie o osobach starszych. Pierwsze skojarzenie. Pozbądźmy się stereotypów, będzie nam wszystkim łatwiej. Kolejne, i tu nawiązuję do rozmowy pań, kolejna bariera, blokada informacyjna. Seniorzy nie są w stanie dowiedzieć się, to nawet nie chodzi o taką globalną wiedzę na temat programów i projektów. Bardzo ważna jest wiedza w lokalnym środowisku, że coś jest trzy ulice dalej, że coś jest w tej samej gminie, że coś jest w tym samym środowisku lokalnym. To jest gigantyczna bariera. Bariery architektoniczne, słynni więźniowie czwartego piętra, windy, i aż wstyd mówić w XXI wieku, brak dostępnych toalet publicznych na przykład. Bariery.
Jest taki wspaniały projekt. Jest taki wspaniały projekt, którego byłam ambasadorką, czy chyba nawet jestem, i nie wiem tylko, jaki jest jego stan. Dwie młode dziewczyny, architektki, stworzyły taki projekt Załatw to na mieście.
Cudnie,
nie wiem, czy znacie ten projekt.
Ja reprezentuję samorząd warszawski.
Ja was skomunikuję, kochanie, bo to jest wspaniały projekt.
Tak, ja też polecam na stronie Urzędu Miasta Warszawy, też każdy może zobaczyć, gdzie jest toaleta. Ale mówimy o Mazowszu.
Ale to były takie naklejki, gdzie tak. Wszędzie w miejscu typu urząd, biuro, sklep jest naklejka Załatw to u mnie.
Tak.
Tam, gdzie można skorzystać z toalety, nie szukając specjalnego lokalu w tym celu. I to wspaniałe dwie młode dziewczyny prowadzą, bo taki temat dotyczy nie tylko osób
oczywiście
starszych, których dotyka nieszczelność kranika w okresie menopauzalnym, ale to są też na przykład kobiety w ciąży, to są też kobiety z dziećmi. No bo ja jestem akurat babcią trojga wnucząt i kategoria pod tytułem na środku miasta nagle jest, że ktoś chce do toalety z moich wnucząt, no jest takie, że czasami to jest biegiem załatwiane. Więc to nie jest tylko dla osób starszych.
Oczywiście.
Ten temat Załatw to na mieście ja bardzo wsparłam w swoich mediach też, bo uważam, że to fantastyczna inicjatywa, żeby ci rozejrzeć, o tam mogę iść skorzystać, nikt mnie nie popędzi.
Pod tytułem to nie jest kibel. Albo toaleta tylko dla klientów stacji benzynowej, a reszta, no niech się martwi. No,
także to jest bardzo ważny
niezwykle
temat.
Ważne, niezwykle ważne. Brnę dalej w wyzwaniach architektoniczne, komunikacyjne, wyzwania związane z czasem już nawet wykluczeniem cyfrowym, tak, to te słynne, nie wiem, aplikacje, będzie taniej, jak założysz aplikację na Androida, którego nie mamy, tak? I przede wszystkim, co jest dla mnie ważne, myślę, że tutaj jak spotykamy się w takim gronie, w gronie też często samorządowców, to po prostu przestrzenie. Brak przestrzeni, w której seniorzy mogą spędzać czas. Przyjaznej, dostępnej przestrzeni, gdzie seniorzy mogą przyjść, mogą usiąść, wypić tańszą kawę, herbatę. Mogą się spotykać, również spotykać się międzypokoleniowo.
W Warszawie pani Kasia Fetter zorganizowała taką kawiarenkę Pora na Seniora.
Warszawa jest cudna
Unii
w ogóle.
Lubelskiej.
Jest Pora na Seniora.
I tam są ciasta przenoszone przez tych, którzy odwiedzają tę kawiarenkę, tam są spotkania ze znanymi osobami. Ja powiem tak, jak ktoś chce, znajdzie sposób, jak ktoś nie chce, znajdzie powód. Myślę, że przede wszystkim należy zmotywować ludzi do szukania sposobów, a nie zakładania od razu, że się nie da.
Ja mam inne podejście. Ja mam podejście takie, że tak naprawdę jest ogromna rola samorządów lokalnych, instytucji, organizacji pozarządowych w tym, żeby tworzyć takie miejsca, żeby je upowszechniać. Jeżeli one będą powszechne, jeżeli to nie będzie wyprawa do takiego miejsca na drugi koniec miasta, to się okaże, że to jest bardziej dostępne, że ja mogę z chęcią z tym skorzystać, że tam jest atrakcyjna oferta, że ja mogę skorzystać tam z kursów cyfrowych, mogę się spotkać z osobami młodszymi.
Mamy znowu temat komunikacji, bo za chwileczkę dojdziemy do tego, bo teraz tak, internet nie, bo to pokolenie jest mało cyfrowe, zanim je ucyfrowimy, to połowa z nich umrze. Tak, no może tak być. To ja mam takie wrażenie, że powoli powrócimy do tego, co działało przez wiele wieków, czyli ksiądz Zambony mówił. Nam zabrakło tego. Naprawdę.
Każdy kanał jest dobry. Absolutnie wykorzystujmy każdy kanał do informowania.
Bo to jest ten sam temat, który wraca jak bumerang do wypowiedzi pani poprzedniczki. Mianowicie róbmy, tylko niech wszyscy o tym wiedzą. I to jest temat, jak to zrobić. Ja mogę, tak jak powiedziałam, udostępnić społeczność, która jest w sieci zgromadzona wokół projektu Mądra Babcia i Silver TV. Proszę bardzo, korzystajcie, przychodźcie, wrzucajmy, mówmy, informujmy. No ale mamy tą część, która jest mniej cyfrowa. Jak ich o tym poinformować? Jakie są pomysły na dotarcie do tych osób?
W Warszawie wydajemy miesięcznik pokolenia w wersji papierowej.
Ja ostatnio jakiś artykuł tam napisałam nawet.
Cieszę się bardzo. To jest też przestrzeń do tego, żeby seniorzy warszawscy byli aktywni, żeby też pisali, żeby z nami współtworzyli ten miesięcznik. Informujemy w nich o najważniejszych projektach, programach miejskich, które powstają. Zachęcam, informujemy o Złotej Rączce, o innych projektach, które są niezwykle istotne, ale też o wydarzeniach. Wybieramy na stronie internetowej Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Są wszystkie wydarzenia w Warszawie, które są dostępne dla seniorów. Te przedrukowujemy do pokoleń. Mało tego, można zadzwonić i się dowiedzieć jeszcze, dopytać, czy są jeszcze jakieś inne
miejsca. A ja myślę, że trzeba by zostawiać ulotki w przychodniach zdrowia i w aptekach.
Pokolenia tam są w przychodniach zdrowia i w aptekach.
Tak,
staramy się docierać
wszędzie tam.
Poza tym naszymi fantastycznymi ambasadorami są radni senioralni. Radni warszawskiej, tutaj mamy przedstawicieli warszawskiej Rady Seniorów, którzy są bardzo aktywni, którzy informują, którzy mówią o tym, co się dzieje w Warszawie i są naszymi ambasadorami. I za to im bardzo serdecznie dziękuję.
Ale bardzo się cieszę, że jest tak dużo aktywności. Ja ponownie deklaruję wsparcie tych, komunikację do tych, którzy są w sieci. Proszę bardzo. Ale mamy tutaj panią Irenę Karpowicz, która jest wiceprezeską Fundacji Kluboteka Dojrzałego Człowieka. Ale ja chyba pominęłam jedną osobę. Czekajcie.
Ele Wiśniewsko.
Zaraz. Dobrze, ja tu dojdę. No pani Irena Karpowicz jeszcze ma chwilę odpoczynku,
poczekam.
Ele sobie przekręciłam dość, nie wiem, lekceważąco, ale to przypadek. Elżbieta Wiśniewska, przewodnicząca Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów Region Mazowsze. A już wiem, pytania do ciebie, Ela, mam, tylko żeś mi się przekręciła osobowo. Ale pytanie mam. Jak pani ocenia aktualny poziom zaangażowania seniorów? To już właściwie chyba powiedzieliśmy. To ja bym zadała w takim razie pytanie trzecie. Jak wygląda adaptacja do nowych technologii wśród seniorów i jakie konkretne kroki podejmowane są przez samorządy, aby umożliwić seniorom skuteczne korzystanie z nowoczesnych technologii?
Dziękuję bardzo, ale Beatko, ja się nie pozwolę wyautować z tego pierwszego pytania, bo ja też chciałabym coś w tym temacie powiedzieć.
Proszę
tak
bardzo.
Tak naprawdę, nie będę mówiła koniecznie do ciebie, ale do publiczności i trochę wystąpię w postaci adwokata z Seniorów Plus. Jeżeli ja dobrze rozumiem, Silversi, to jeżeli mylę się, to poproszę o sprostowanie, to jest to społeczeństwo 50+. Natomiast
zgodnie, kto to definiuje?
Bo zgodnie, to... zgodnie z ustawą o osobach starszych, seniorzy, nie Silversi, seniorzy, 60+ i więcej. Ale dlaczego o tym mówię? Bo wydaje mi się, co wcześniej wspomniałeś, że to jest szalenie istotne, żeby odróżnić te dwa określenia. Ponieważ wiele tutaj padło stwierdzeń, z którymi ja bym chętnie polemizowała. Na początku powiem, że nie do końca się zgodzę z tym, że nie ma na sali mężczyzn, bo pozostawili nas. I ja myślę, że to jest zjawisko socjologiczne i warto się tym zająć. Dlaczego w strukturach senioralnych...
No, dwóch jest.
Dwóch jest, trzech. Może nawet więcej. Ja widzę, mężczyzn dostrzegam zawsze w takiej społeczności. Ale to jest zjawisko socjologiczne. Dlaczego mężczyźni nie uczestniczą? Nie na tych potańcówkach, o których wspomniałaś, Beato, nie ukrywam, że ja sama się przełamałam i uchodzę za całkiem nieźle prowadzącego we wszystkim tańcach. Czyli to jest z drugim też nie do końca nie zgodzę się. Ja tutaj się, mimo że cyfrowo jestem całkiem niezła, ale posługuję się...
Analogową kartką.
Analogową kartką. A nawiązując do tej cyfryzacji, to ja naprawdę przyznaję się, jestem mocno zawstydzona, że dopiero na okoliczność tego forum mam przyjemność poznać ciebie, Beato, twoją działalność w telewizji. Ale
w internecie.
W internecie, ale... Ja myślę, że tutaj też zadaję tobie pytanie, jak to możliwe? Ja działam w strukturach uniwersytetów, rad seniorów, Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Jestem rozpoznawalna na rynku, korzystam z internetu, ale że może też należałoby promować bardziej to twoją telewizję. Polecam się, jestem... No, rozpoznawalna wśród seniorów warszawskich i nie tylko.
Nie wiem, jakim sposobem nie znalazłaś
się. Żałuję bardzo. To przyznaję się bez
się wśród tych 500 000 osób. My robimy różne działania, żeby rozpromować naszą działalność w sieci, czyli fanpage i projekt Mądra Babcia oraz Silver TV. I będziemy to robić nadal. Natomiast powiem tak, no, media społecznościowe charakteryzują się tym, że rządzą się tak zwanymi swoimi algorytmami. I to, że ktoś ma 500 000 osób na przykład na Facebooku, to nie znaczy, że informacja, którą ja opublikuję na tym Facebooku, trafi do 500 000 osób, ponieważ pan Zuckerberg bardzo limituje dotarcie do społeczności, którą się stworzyło. I my po to, żeby trafić do całej naszej społeczności, musimy wykupować tak zwane kampanie informacyjne sponsorowane. Czyli płacić Facebookowi pieniądze za to, żeby trafić do społeczności, którą sami zgromadziliśmy. To jest paranoja. Ciężkie pieniądze wydajemy, jeżeli chcemy poinformować wszystkich. Uwaga, jeśli chcemy poinformować tych, którzy są na Facebooku, a jeszcze o nas nie wiedzą, musimy zapłacić kolejne pieniądze, żeby dotrzeć poza swoją społeczność. To samo jest na YouTubie. Więc ten internet... On jest bardzo, bardzo zmerkantylizowany, ponieważ to są gigantyczne firmy, które zarabiają na tym pieniądze. Więc ja też mówię oczywiście, że mam 500 000 osób w sieci na Facebooku, ale słuchajcie, no money, no honey. Jeżeli my byśmy chcieli poinformować te 500 000 osób o działaniach państwa w realu, to trzeba na to wydać pieniądze, bo ja mogę opublikować. Tylko to będzie limitował pan Zuckerberg i jego algorytmy i na przykład to trafi do 2000 osób i koniec. To tak działa. Więc ja chciałam powiedzieć, że my możemy dotrzeć, ale to też działa w drugą stronę. Jeśli wyłożymy kasę, to dotrzemy do wszystkich, bo on to kocha. Jak się zapłaci, to furczy, słuchajcie, bez opamiętania. możemy te algorytmy obejść. Wystarczy nieco zainwestować, nie mówię w moją Silver TV, tylko Zuckerbergowi zapłacić, żeby dotrzeć do tych, którzy w tej sieci są. O, tak bym powiedziała, bo to tak działa, kochana.
Okay.
No money, no honey, niestety.
Ja już w międzyczasie zapomniałam pytania, które mi zadałaś, ale chciałabym jeszcze nawiązać do wypowiedzi tutaj pani...
A, czyli to nieistotne, jakie było pytanie. Dobrze.
Może chwilę sobie uzmysłowię.
To nieważne. Mów, kochana,
chciałam
też powiedzieć.
Z pozycji seniora zwrócić uwagę, że zarówno z jedną panią dyrektor, jak i z drugą panią dyrektor znamy się od lat, współpracujemy. I co jest niezwykle cenne dla nas społeczników, którzy pukamy do drzwi urzędników, żeby byli otwarci, żeby byli, przepraszam za takie najprostsze słowo, żeby byli normalni w kontaktach z nami, żeby nie traktowali nas jak natrętów, tylko otwarci byli na współpracę. Teraz publicznie ja dziękuję za to, bo rzeczywiście tego
że
doświadczam.
Że są, czy że nie są?
Że są.
A, że są.
Są, podkreślam to z całą mocą. I teraz w kwestiach, tak jak wspomniałam, będę ambasadorem seniorów 60+. Nie dostrzega się potencjału SORY. Mimo wielu projektów, mimo wielu programów, mimo otwartości, mimo polityk, mimo strategii, nie docenia się intelektu, doświadczenia zawodowego, ekonomicznego seniorów. A w seniorach drzemie olbrzymi potencjał i naprawdę warto po to sięgać. Warto też na okoliczność, my seniorzy, czy działający w środowisku, bo rzeczywiście ja od lat w radach seniorów też działam, potykamy się z różnymi problemami rozwiązywać, bo taka jest nasza rola. Rady seniorów to są takim samorządem seniorów i jesteśmy z natury rzecznikami osób starszych. Jest to jedyna organizacja, która ma umocowania ustawowe i dzięki temu, przepraszam jedną panią dyrektor i drugą, że użyję tego słowa, ale włodarze czy urzędnicy no są bardziej, tak delikatnie mówiąc, otwarci na współpracę z nami. Trudniej mają niewątpliwie kluby seniora czy uniwersytety trzeciego wieku. I teraz wracając do pytania, dlaczego, jak
pytanie
jest z informacją?
Jak ułatwić korzystanie z nowych technologii?
Tak jest. To jest jak gdyby taki mój konik, gdzie od lat próbuję to rozpoznać, obserwuję, a bywam w różnych środowiskach. I powiem Państwu tak, nie tylko w Warszawie, nie tylko w mojej dzielnicy, bywam też na spotkaniach w kraju. My wciąż się rozpoznajemy, czyli... Wciąż aktywizujemy aktywnych i uważam, że dotarcie do tak zwanych nieobecnych to jest zadanie dla wszystkich organizacji skupiających seniorów we współpracy oczywiście z włodarzami. Dlaczego? Cyfryzacja zdecydowanie tak, natomiast musimy mieć świadomość, że nie unikniemy tego. Jest grupa seniorów, która nie korzysta. I nie dlatego, że nie ma możliwości się nauczyć. Mnóstwo jest programów i wystarczą chęci, ale jest też opór. Bo żeby się nauczyć czegoś nowego, trzeba poświęcić trochę czasu.
Ale
problem polega na tym, że wiele osób nie korzysta z projektów, ale też tych pomocowych projektów. Nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że informacja o tym nie dociera do nich.
Czyli jesteśmy, nie wróciliśmy i to tutaj. Jest, i to komunikacja, jest... komunikacja, tak? Tak. Mamy tutaj trzy to, filary tak w każdym z obszarów.
Cieszę się bardzo, że tak to wszyscy postrzegamy, bo jest to istotne. Żeby dotrzeć do tych seniorów, czy do cyfryzacji wrócimy jeszcze, czy...
No. Trudno powiedzieć, bo kolejna mówczyni czeka na swój czas, a ten czas nam się za chwileczkę skończy. Ja tylko też chciałam skomentować taką rzecz, która jest bardzo naturalna, choć może zabrzmi nieco brutalnie. Pamiętajmy też o tym, że ta natywna umiejętność korzystania z komputerów, ona w tej chwili już naprawdę sięga coraz głębiej, dlatego że osoby kompletnie niecyfrowe i nie mające nic wspólnego z tym światem, w naturalny sposób z tego świata po prostu odchodzą. No nie oszukujmy się, ale tak jest. Więc za chwileczkę informacja o tym, że te osoby, że takich osób nie będzie. To jest jeszcze kilka lat i osób niecyfrowych nie będzie. Ja jestem grubo po 60 i bardzo sprawnie korzystałam z komputerów w swoim życiu zawodowym, więc już mam tą natywną umiejętność korzystania ze świata cyfrowego. Ja bym powiedziała, że najpierw komunikujmy się cyfrowo z tymi, którzy cyfrowi są, a tu jest wiele do zrobienia, a potem cyfryzujmy tych, którzy cyfrowi nie są, bo za chwilę cyfrowi będą wszyscy. Prawda? Bo to jest naturalny proces. Ja powiem tak. Nic dobrego się nie dzieje na skutek gwałtu. My nie jesteśmy w stanie chcieć bardziej niż te osoby nauczyć je korzystać z cyfrowego świata. Można stworzyć możliwości. Jest takie piękne powiedzenie arabskie, że wielbłąda można doprowadzić do wodopoju, ale nie można kazać mu się napić. Ja uważam, że nie bierzmy gwałtem tych, którzy nie chcą, tylko rozwijajmy tych, którzy chcą. Tych, którzy już są tam w tym świecie cyfrowym. Bo ja rzeczywiście też ja mieszkam w niewielkiej miejscowości pod Warszawą, w Radzyminie. I rzeczywiście byłam na spotkaniu seniorów z regionu radzymińskiego. No to na pytanie, kto z Państwa korzysta z internetu, połowa zrobiła pod tytułem, a po co mi to? To była taka odpowiedź. To była po prostu jakbym ja uraziła kogoś tym pytaniem wręcz. Ja powiem tak, zajmijmy się najpierw tymi, którzy chcą, a przestańmy przymuszać tych, którzy nie chcą, bo będziemy przeżywać wieczne frustracje. Ja jestem przeciwna ciągnięciem za uszy, jak ktoś nie chce. No nie chce, no to nie. Bo my poświęcamy mnóstwo czasu na nakłanianie tych, którzy nie chcą.
Ja bym się tu nie zgodziła. Ja myślę,
ja nie
że wytworzenie...
No, gwałtu, trudno. Że tak powiem.
Trudno, muszę to przeżyć. Ja myślę, że to, co jest kluczowe, to tworzenie przestrzeni do tego, żeby każdy, kto chce skorzystać z edukacji cyfrowej, mógł skorzystać. Dokładnie, więc twórzmy przestrzenie, zachęcajmy. To też nie jest tak, że wkroczy nowe pokolenie, które będzie cyfrowo już zaangażowane. To się tak zmienia, że mi się wydaje, że w tym momencie seniorzy są w lepszej sytuacji niż ja będę za chwilę, ponieważ tak zmienia się świat cyfrowy, podąża w tak szybkim tempie, że bardzo możliwe, że ja też będę musiała się edukować cyfrowo za chwilę, bo też nie będę nadążała jako seniorka. Więc jakby moim zdaniem nie powinniśmy spuszczać z tonu, tworzyć przestrzenie do tego, żeby
dla
bardzo...
Dla tych, którzy chcą.
Dla tych, którzy chcą,
więc
absolutnie.
Więc tu nie ma polemiki między nami, bo ja też tak uważam. Mówię o tym, żebyśmy też nie frustrowali się faktem tego, że jest grupa, która nie chce i nie będzie chciała. Mi tylko
myślę,
o to
że
chodzi.
To w ogóle nie jest przestrzeń do frustracji. Myślę, że to jest przestrzeń, bo to którą możemy rozpatrywać jako wiedza o tym, że musimy wybierać różne ścieżki dotarcia z informacją.
Mi tylko chodziło o to, żeby działać najpierw z tymi, którzy chcą, bo to nam też daje motywację do działania. Natomiast zostawmy, niech zachcą ci, którzy nie chcą bez przymusu, bo to też frustruje organizatorów. Jeżeli ty robisz, prosisz, chodzisz, mówisz, a ktoś mówi, a na co mi to? No to sieć, nie rób. No, ludzie podejmują też własne decyzje, więc jakby pracujmy z tymi, którzy chcą, bo to jest najwdzięczniejsze obiekty pracy niż przymuszanie tych, którzy nie chcą. Trudno. No wyżej pewnej części ciała nie ma co podskakiwać, bo to ryzykowne w pewnym wieku. Mamy teraz wreszcie panią Irenę Karpowicz, wiceprezes Fundacji Kluboteka Dojrzałego Człowieka. I pani Ireno, bardzo ważne pytanie, to jest moje fisiu, relacje międzypokoleniowe. I pytanie jest takie, jakie wartości łączą pokolenia, a jakie rzeczy dzielą?
Więc powiem tak, że żeby te pokolenia mogły się łączyć, to najbardziej istotną sprawą jest komunikacja i rozmowa. I tu również, jeżeli my nauczymy się słuchać nawzajem, pokolenie z pokoleniem i zwracać uwagę na to, co mówimy i jak mówimy, jaki to jest tembr głosu, czy spojrzenie. U nas mamy bardzo często studentów z uczelni, z psychologii, którzy przychodzą na praktyki. I pierwszy kontakt z seniorami naprawdę jest bardzo trudny, ponieważ częściej próbują nawiązać relacje osoby starsze niż te młodsze. I wiemy, że te relacje są na tyle trudne z tego powodu, że bardzo rzadko w domach tych młodych ludzi przebywają dziadkowie.
Tak, skończyły się domy wielopokoleniowe.
Skończyły się rodziny wielopokoleniowe i my tak naprawdę nie umiemy rozmawiać z jedną i z drugą stroną. Ale w momencie, kiedy ta rozmowa...
W obrębie jednego pokolenia też mamy kłopoty, żeby rozmawiać.
Tak. Ale w momencie, kiedy ta rozmowa zostanie już w jakiś sposób nawiązana, to bardzo istotne i bardzo ważne jest okazywanie sobie w czasie tej rozmowy również szacunku czy akceptacji. Bo wiem, że bywało coś takiego, że w czasie rozmowy jedna z pań spojrzała na młodą dziewczynę od góry do dołu i zrobiła głupią minę. Więc dziewczyna, przychodząc na praktykę, wiedziała już, że ona nie jest sympatycznie przyjęta.
Więcej nie przyjdzie.
Przez tą panią właśnie, dlatego że jej ubiór jakby no,
został potępiony,
wyraz twarzy, spojrzenie, więc dla nas tak naprawdę bardzo często nie rozmowa i nie wyrażanie szacunku, ale właśnie to, w jaki sposób my to przekazujemy, gesty, spojrzenie, to jest tak bardzo istotne. I przy wielu pokoleniach, jeżeli już te pierwsze relacje zostaną nawiązane, to u nas bardzo dużo mamy takich relacji, bo tworzymy teatrzyki dla dzieci młodszych, tworzymy różne warsztaty, gdzie przy jednym stoliku siedzą trójka małych dzieci i babcia, wspólnie coś robimy, ale również są to przeróżne spotkania z młodzieżą. Są to żywe lekcje historii, bo wśród seniorów są naprawdę cudowni ludzie, i którzy mają za sobą ogrom doświadczenia i przeżycia. I tym wszystkim potrafią się dzielić, i to w piękny sposób. Potrafią przynosić swoje przedmioty. Myśmy mieli wystawę Wśród pamiątek pradziadków.
A piękna historia.
I tu...
A dlaczego ja tej wystawy nie pokazałam u siebie w Silver TV?
Nie wiem, ale tam były...
Bo pani też pewnie nie wie, że jesteśmy.
Wiemy.
Tam to zróbmy taką wystawę w Silver TV. Taką imprezę jeszcze raz. Pokazujmy to, zaprośmy tam babcie z wnuczętami. I ja też mam artefaktów od metra, od pradziadków. Mam 200-letnie sito do przesiewania mąki.
Tu były niecki drewniane, tu były stare buty, tu była brzytwa,
telefon.
Tu był telefon, tu były pędzle do golenia, tu były naprawdę stare żelazko, grzebienie i dzieci bawiące się później w stare zabawy. Grały w ciupy, miałyśmy wyścigi z obręczami.
O, byłam mistrzynią ciupów w szkole. Ha!
Miałyśmy wyścigi z obręczami, z fajerkami, z pogrzebaczem, więc naprawdę to były bardzo fajne zabawy i te relacje międzypokoleniowe tak naprawdę są...
Babcia nie musi być nudna, prawda?
Nie, absolutnie. I te relacje międzypokoleniowe mogą być naprawdę i pobudzające jedną i drugą stronę, bo tak naprawdę, kiedy my mamy do czynienia z seniorami, wiemy, że senior nie chce tylko dostawać, czyli nie chce być tylko biorcą. My mamy hasło dawać siebie innym, integrować, nie dzielić. I te dawanie siebie innym, jeśli my mamy takie zajęcia z seniorami, naprawdę mogłabym posadzić seniora z dzieckiem, bo praktycznie tylu jest seniorów, którzy chcieliby i były tak przeróżne sytuacje, że kiedy babcia przyszła na salę, zapytała się, czy jest tu Jasiu? Jest. Czy ja mogę usiąść z Jasiem, bo mój Jasiu mieszka w Stanach i chciałabym Jasia podtrzymać za rękę. Więc to są naprawdę bardzo często wzruszające sytuacje, ale dające dużo radości nie tylko dzieciom, ale również i tym babciom. Także naprawdę takie działania międzypokoleniowe tworzy tak naprawdę wspólnota, bo my nie jesteśmy jednym czy drugim, tylko przychodzą na te zajęcia i dziadkowie, i babcie.
To fantastycznie, natomiast to, co jest dla mnie trochę smutne, że to fantastycznie, że są takie inicjatywy na zewnątrz, w dzielnicach czy w regionach, Natomiast to, co mnie smuci najbardziej i chciałabym, żebyśmy też się kiedyś nad tym może wspólnie zastanowili, to jest trudność relacyjna w domach. Bo jeżeli nawet nie są to domy w rodzinie, jeżeli nawet nie są to domy wielopokoleniowe, to bardzo często kontakt z dziadkami jest odkładany na bok versus wyjście z kumplami. Czyli organizowanie rzeczy poza rodzinami jest super, ale może możemy też coś zrobić, żeby wrócić do takich fajnych relacji pełnych szacunku i życzliwości w obrębie rodziny.
Ale chcę powiedzieć, że moja wnuczka mieszka w Gdańsku i kiedy była, do dzisiaj mamy cudowne relacje. Ona jest bardzo często, nawet jak w klubotece się nic nie dzieje, to ona mówi: babciu, pójdę ci chociaż pomyję podłogi, jak przyjedzie. Ale kiedy byłyśmy na odległość, byłyśmy małe, ona była mała, myśmy nawet w chowanego bawił się przez telefon. Naprawdę, bo ona się chowała, a ja zgadywałam, gdzie ona jest. Więc
no,
naprawdę...
To tylko pogratulować, natomiast nie wszystkie rodziny są tak szczęśliwe i ci seniorzy są tak fantastycznie zaopiekowani. Ja myślę, że tutaj też jest duży problem, że jest taka, powiedziałabym, emocjonalna izolacja od tych osób starszych w rodzinach, że ten czas dla tej babci jest drugoplanowy. No, też nie wszyscy staruszkowie są cudowni, nie oszukujmy się, bywa różnie. Czy ta babcia wcale nie musi być babcią z bajki i zamieniać dyni w karetę. Czasami bywa też osobą krytyczną, oceniającą. No to jesteśmy różnymi ludźmi. Ale myślę, że też można pomyśleć o tym, jak wrócić do tego w rodzinach. A tutaj zgłaszała się do tablicy koleżanka.
Wiesz dlaczego? Ponieważ ja jestem sympatykiem tej klubokariarni dojrzałego człowieka, kluboteki. Tutaj zresztą siedzą koleżanki. I co chcę powiedzieć? Sukces tego małego zespołu polega na tym, że one ze sobą świetnie współpracują. Problem jest tylko jeden, że niestety to dotyczy małej grupki osób. Natomiast ja,
skala jest
ja
niewystarczająca,
też u nich bywam czasami i w ogóle im kibicuję, podziwiam i to chciałam powiedzieć.
A przyjmiecie reportera Silver TV i zaproszenie
bardzo,
do naszej telewizji?
Bardzo, jak najbardziej, zapraszamy
no to,
serdecznie.
Słuchajcie, powiem tak. Dzisiaj jesteśmy na forum Mazowsza, ale moja telewizja i moje studio dociera do całej Polski, wręcz do całego świata. Pokazujmy takie inicjatywy u mnie w telewizji. Wydajemy program śniadaniowy codziennie. Mamy 20 programów w miesiącu. Każde miejsce, nawet najmniejsze w Polsce, które coś fajnego robi. Do mnie przyjeżdżają kobitki z kół gospodyń wiejskich, bo gotujemy przez cały program. Ten program stoi dla Państwa i dla Was otworem, bo jest po to stworzony.
Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć właśnie, że ten program dociera do świata. Kiedy my mamy ponad 800 seniorów w naszej fundacji, ale chcę powiedzieć, że 60% tych babci czy dziadków mają chociaż jedno dziecko, jednego wnuka za granicą. Więc większość tych dziadków nie ma możliwości kontaktu ze swoimi wnukami. Jedno dziecko albo więcej przebywa za granicą, więc mamy nawet takich dziadków. Był taki dziadek, który przychodził, myśmy mu włączały WhatsAppa i on rozmawiał z Australią, z fundacji, bo on nie umiał się połączyć. Więc naprawdę jest bardzo dużo taka potrzeba, ogromna.
Ja zapraszam wszystkich. Ja myślę tak, trzeba myśleć globalnie, a działać lokalnie. Ja, moja telewizja jako globalnie docierająca, niech będzie miejscem pokazywania inicjatyw lokalnych. To jest klucz. Globalnie pokazywać rzeczy lokalne. Bo to jest najważniejsze, żeby ktoś w Gdańsku, w Szczecinie, w Warszawie wiedział, że są takie inicjatywy, jakimi wy dowodzicie, jakie wy robicie, jakie wy dajecie i żebyście też nie przeżywali frustracji, że to idzie na marne.
Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że ponieważ dotarcie do seniorów jest bardzo trudne i oni nie reagują na ulotki, na plakaty, naprawdę. Ale jeżeli powiemy na kolejne zajęcia, każdy z was przyjdzie ze swoją koleżanką, kolego, który nie wychodzi z domu i przyprowadźcie go na chociażby
na
wernisaż.
Skończycie na Stadionie Narodowym.
Prawie. Bardzo często jest tak, że właśnie kiedy mają przyjść z kimś, jest tych osób naprawdę bardzo dużo.
I oni słuchajcie, potem działajmy. Przychodzić. Działajmy, myślmy globalnie, działajmy lokalnie, pokazujmy inicjatywy lokalne, nawet w takich miejscach globalnych, jakim jest telewizja internetowa, która ma zasięg ogólnoświatowy, byle jak najwięcej osób wiedziało, z czego może skorzystać. Bo jak nie wiedzą, to nie skorzystają. A jak się dowiedzą, może skorzystają.
Ja mam takie poczucie, że i tutaj od razu dziękując organizatorom, chcę podkreślić, że jesteśmy na 14. Forum Rozwoju Mazowsza. I nie bez powodu, z tego co kojarzę, po raz pierwszy tematyka senioralna w ogóle pojawia się na Forum Mazowsza. W ogóle jak widzę tego robota, od razu Państwu pokażę, ja mam jedno skojarzenie, bo jestem polityką senioralną, zajmuję się od 20 lat. Wyobraźcie sobie Państwo, że taki robot, mamy 90 lat i taki robot przywozi nam, karmi nas. Bo w momencie, kiedy ja będę miała 90 lat...
Ja bym wolała, żeby to był jednak przystojny brunet.
Przystojnych brunetów pewnie nie będzie. Albo będzie ich tak mało, że będzie luksus posiadania... bruneta przystojnego, bruneta? Który będzie mnie karmił. Bardzo możliwe, że musimy...
Luksus posiadania przystojnego bruneta brzmi strasznie.
Więc bardzo możliwe, że musimy się przyzwyczaić do tego typu obsługi osób starszych. Słuchajcie Państwo, przed nami są ogromne, ogromne wyzwania, jeżeli chodzi o politykę senioralną. Ja jestem z tego... Z takiego nurtu i z takiego przekonania działania w obszarze polityki senioralnej, który dotyczy profilaktyki. Więc wszyscy, jak tu jesteśmy, wszyscy zaangażowani w politykę senioralną, w politykę na szczeblu samorządowym, myślę, że musimy po prostu to, co najważniejsze, tworzyć przestrzenie, jak najwięcej przestrzeni do tego, żeby seniorzy mogli się spotykać. Żeby mogli się spotykać międzypokoleniowo. Mówimy o Warszawie, gdzie jest wiele takich miejsc, ale mówimy o Mazowszu. Gdzie już tych miejsc
fatalnie jest na prowincji i na wsiach.
Miejsca, gdzie będzie wykorzystany elu potencjał seniorów, gdzie będą mogli się włączać nawet w wolontariat senioralny, w bibliotekach, w instytucjach zdrowia, instytucjach kultury, gdzie będą mogli się edukować cyfrowo, gdzie będą mogli spędzać czas międzypokoleniowo, gdzie będą mogli sięgać po wsparcie wtedy, kiedy jest to konieczne. Więc wtedy tak naprawdę będziemy mogli myśleć o tej sile silver tsunami. Ja muszę powiedzieć, że nie znoszę tej zbitki silver tsunami, bo tsunami jest po prostu bardzo negatywne. Natomiast jak mówimy o sile silversów, to mówimy o sile silnych, aktywnych silversów, aktywnych,
ale
włączonych
tsunami to fala
społecznie.
Powracająca. Myśmy raz byli aktywni i teraz wracamy po raz drugi. To tsunami nie chodzi o to, że jest niszczycielskie, tylko że jest to fala powracająca taką czkawką.
Okej, bądźmy...
To takie była wymowa tego.
Aktywni, zaangażowani, włączeni seniowo, seniorzy, których wykorzystujemy potencjał jak najdłużej, bo to, o czym mówiła pani dyrektor, jak najdłużej seniorzy będący aktywni, samodzielni w domu, dbamy w ten sposób o ich dobrostan, a gmina? Gmina nie pokrywa środków. My doskonale wiemy, jakie środki są wydawane na usługi opiekuńcze, na całodobowe formy pobytu. Więc to naprawdę wszystkim się opłaca.
Jest takie piękne powiedzenie, że nie zatrzymujesz się, bo się starzejesz, tylko starzejesz się, bo się zatrzymujesz. A zatem słuchajcie Państwo, bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku, nie zatrzymujmy się po prostu. I tyle. A jeszcze tutaj jest zgłoszenie...
Jeszcze na chwileczkę, bo rzeczywiście pani dyrektor tutaj wspomniała też, dziękujemy za zaproszenie, ale dzisiaj na panelu prowadzonym chyba przez Centrum Kopernika o sztucznej inteligencji, na podsumowaniu, proszę Państwa, padła informacja taka, że nie przytoczę, w której szkole była robiona ankieta i młodzież upomina się, żeby w szkołach wprowadzić przedmiot przyszłe życie. To jest niezwykle cenne, ponieważ to, co my teraz robimy, rozwiązując z urzędującymi różne problemy, to nie dla siebie to robimy. Robimy to dla przyszłych pokoleń. I mówiąc o międzypokoleniach, nie mogłam uczestniczyć we wszystkich panelach, ale to niezwykle dla mnie ważne, że młodzież się upomina, czyli widzą nas, doceniają i współpracujmy z nimi. Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję paniom panelistkom. Rozmawiały z nami pani Elżbieta Bogucka-Lityńska, zastępca dyrektora do spraw społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, pani Joanna Dolińska-Dobek, dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie, brzmi bardzo mi swojsko, Elżbieta Wiśniewska, przewodnicząca Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów Region Mazowsze.
Oraz... Może małe... No...
Przepraszam, region, no dobrze, powiedziałam. Aha. I pani Irena Karpowicz, wiceprezeska Fundacji Kluboteka Dojrzałego Człowieka. Próbowałam państwa nieco zabawić. Ja, Beata Borucka. Dziękuję bardzo.